Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Czy zadania domowe odrobione, kochani? Tak. Mówiłem, że będę pytał indywidualnie o tą zagadkę, z którą was pozostawiłem jako zadanie domowe, mianowicie chciałbym od was usłyszeć, w którym miejscu Biblia mówi poza księgą Jonasza o Jonaszu. I nie mam na myśli tutaj oczywiście Nowego Testamentu, kiedy Pan Jezus mówi do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, plemię złe i cudzołożne znaku się domaga, ale nie będzie wam dany inny znak, jak tylko znak Jonasza. A więc mówiłem, że będę pytał indywidualnie, więc proszę, czy ktoś ma indywidualną odpowiedź, chciałby odpowiedzieć? Tak jest, kochani. Druga Księga Królewska, 14 rozdział, ja przeczytam może w takim większym kontekście, żeby to było jasne, mówi również o tym samym Jonaszu, synu Amitaja. Druga Królewska, 14 rozdział, 23-26, aby uchwycić kontekst. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panował 41 lat. A czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Hefer. Wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela niezwykle gorzką, tak iż nie było już ani niewolnego, ani wolnego, nie było, kto by Izraelowi przyszedł z pomocą. A więc przemówił Bóg do Izraela zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez Boga Izraelskiego, który wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gat-Hefer. Tu jest właśnie ta druga wzmianka. Zobaczcie, kochani, jak Bóg troszczy się o reputację swoich sług, bo dlatego, że na podstawie księgi Jonasza moglibyśmy mieć jakieś mieszane uczucia, prawda? Czy rzeczywiście ten Jonasz był prawdziwym prorokiem, czy nie? Bo przecież słowo, które powiedział, za 40 dni Niniwa będzie zniszczona, wypełniło się, czy się nie wypełniło? Nie wypełniło się, prawda? A co mówi w księgach mojżeszowych? Czytamy, że sam Pan Bóg mówi, kiedy zadaje mu się pytanie, a po czym poznam, że słowo pochodzi od Pana? Bóg mówi, jeżeli się wypełni, to znaczy, że pochodziło ode mnie. Jeżeli nie, nie pochodziło z ust Pana, ale prorok w swoim zuchwalstwie wygłosił je jako myśli swojego serca. Ale widzicie, ta krótka wzmianka mówi, że zgodnie ze słowem wypowiedzianym przez Boga Izraelskiego, przez sługę Pana Jonasza, syna Amitaja z Gat-Hefer. A więc Pan Bóg tak jakby chciał potwierdzić, że Jonasz był jego sługą. Ale czasem tak się zdarza, że to słowo się nie wypełnia, ponieważ jest warunkowe. Nikt może nie liczył na to, że Niniwa padnie na kolana i zacznie pokutować. Więc Jonasz był rozczarowany. To słowo się de facto nie wypełniło. Czasem tak bywa, kochani. Ale to jest potwierdzeniem tego, że był on wiernym sługą Boga Izraelskiego. Ostatnio mówiliśmy o wierze, a mianowicie temat kazania był wiara, jaką ma ziarnko gorczycy. Dzisiaj, kochani, będziemy dalej kontynuować temat wiary. Pozwoliłem sobie dać taki tytuł, temat kazaniu, które włożył mi w serce Duch Święty, mianowicie wiara, która dotyka Boga. W związku z tym otwórzmy Ewangelię Marka, 5 rozdział i pozwolę sobie przeczytać jedną z historii. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 25-34. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy czytam, kochani, ten wiersz 26, to tak myślę sobie, jednak Biblia jest ponadczasowa. Bo gdy czytam ten fragment, myślę sobie, że nawet i w tym zborze być może znalazłyby się osoby, których właśnie taki los spotkał w życiu. Niewiasta, która dużo ucierpiała od wielu lekarzy. Raczej siostry lekarze nie są po to, aby od nich cierpieć, ale po to, aby pomóc w chorobie, aby wydać właściwą diagnozę, aby sprawić, żeby człowiek był uleczony. I dalej pisze, i wydała wszystko, co miała. Przychodzi mi na myśl szatan, który przychodzi przed oblicze Boże i mówi do Boga, kiedy już tak zgnębił bardzo, kogo pamiętacie? Hioba, tak? Mówi do niego tak, do Pana Boga, skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek odda za swoje życie. I kochani, czy nie jest to prawda? Jest to prawda, prawda? Jeżeli coś nam doskwiera, jeżeli cierpimy, jeżeli chorujemy, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, oddać wszystko, nawet cały majątek za uzdrowienie, za zdrowie, za swoje życie. To jest prawda. On o tym oczywiście wiedział. Wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Mało tego. Słowo Boże mówi, że przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Raczej, siostry, tak bywa i dzisiaj. Dlatego mówię, że Biblia jest ponadczasowa. Są ludzie, którzy wydają majątek. Są ludzie, którzy w obliczu choroby nieuleczalnej szukają uzdrowienia, uleczenia. Wydają wszystko. Nie dość, że nie znajdują ulgi, to pogarsza im się, a bywa nawet dość często, że kończy się śmiercią, prawda? Nikt z ludzi nie mógł jej pomóc. 12 lat choroby. 12 lat ciągłego krwotoku. Ja myślę, że bardziej kobiety niewiasty zrozumieją ten problem. Siostry, wyobraźcie sobie ten dyskomfort, prawda? Wyobraźcie sobie ten ciągły dyskomfort, szczególnie jak to było w tamtym klimacie, ciepłym, bardzo ciepłym, gorącym. Ten ciągły dyskomfort, kiedy ma gdzieś pójść na jakieś zgromadzenie, zastanawia się, ciągle myśli o tym, jak ja się tam odnajdę, jeżeli to mnie znowu spotka. I to nie był dzisiejszy czas, to alet. Wysokiej jakości, na wysokim poziomie. Co ja zrobię wtedy? Udręka przez 12 lat. Ciągły, nieustający krwotok. Myślę, że to w jakiś sposób się odbiło też, kochani, na jej zdrowiu. Być może anemia, no bo przecież 12 lat upływu krwi. Żaden człowiek nie był w stanie jej pomóc. Czytamy dalej. Tu usłyszała wieści o Jezusie. Podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Kochani, zrobiła coś, czego nie tylko prawo ludzkie, ale prawo Boże zabraniało. Dlatego, że mając ten ciągły upływ krwi, była przez Boże prawo, jej status był jako kobieta nieczysta. Nie wolno jej było dotykać nikogo. Żydzi oczywiście w swoim prawie dodali swoje jarzmo ciężkie, że doszli do takiego stanu, że unikali na przykład społeczności z kobiet. Unikali dotykania kobiet, unikali ocierania się o kobiety, nawet przypadkowego, żeby być może, żeby czasem nie zdarzyło się, że dotknęli się kobiety, która była nieczysta. Bracia i siostry, to właśnie w Księdze Kapłańskiej, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, Czytamy, jak były to surowe te przepisy Bożego prawa. Trzecia Mojżeszowa, 15 rozdział, 25-30 przeczytam. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, wiadomo o co chodzi, o nieczystość miesięczną, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu tak samo, jak w czasie jej nieczystości. Będzie ona nieczysta. Każde łoże, na którym by leżała przez cały czas swojego upływu krwi, będzie dla niej jak łoże jej nieczystości. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty, tak jak jest nieczysty w czasie jej nieczystości. Każdy, kto się ich dotyka, tych sprzętów, na którym siedziała, będzie nieczysty. Wypierze więc swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. A gdy jest już wolna od swojego upływu, odliczy sobie 7 dni i potem będzie czysta. A 8 dnia weźmie sobie 2 synogarlice lub 2 gołębie i przyniesie je do kapłana do wejścia do namiotu zgromadzenia. Kapłan je przyrządzi, jedno jako ofiarę za grzech, a drugie jako ofiarę całopalną. I tak dokona kapłan za nią przebłagania przed Panem za jej nieczysty upływ. Tyle Boże prawo. A więc ta kobieta, która usłyszała wieść o Jezusie, Synu Bożym, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się Jego szaty. Według prawa Bożego nie powinna tego robić. Według Bożego prawa, mówiąc wprost, złamała je. Bracia i siostry, przeciskała się przez tłum ludzi. Samo to, że będąc w pełni świadoma, że jest nieczysta, bo ona miała tą świadomość, przeciska się przez tłum ludzi, dotyka różnych osób, de facto sprawia, że stają się nieczyści. I dochodzi do świętego Boga Jezusa Chrystusa i dotyka się Jego. Z drżeniem, z lękiem, z obawą, bo przecież zna Boże prawo. I co czytamy dalej? Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich. Oczywiście uczniowie mówią, Panie, o czym Ty mówisz? Tłum na Ciebie naciera, tłum naciska, a Ty się pytasz, kto się dotknął szat moich. Gdy usłyszała to pytanie wraz z innymi, zapewne zatrwożyła się. Ona nie spodziewała się, nie wiedziała, jaka będzie reakcja Jezusa. Być może ją zgani, jak śmiałaś, wiedząc, że jesteś nieczysta. A gdy Jezus zaczął szukać ją swoim spojrzeniem, gdyż pisze i spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jest stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. Kochani, wielka determinacja tej kobiety. Ogromna determinacja, nie zważa na nic. Nie zważa na okoliczności, nie zważa na tłum, nie zważa na ludzi, byle się tylko do Niego dostała. Bylem tylko dotknęła się Jego szat, a będę uzdrowiona. Wiecie, czasem w życiu człowiek ma dosyć. Ma dosyć. Dosyć takiego życia, w jakim żyje. Ma dosyć ludzkich podpowiedzi, choć bardzo często mądrych, choć bardzo często wynikających z empatii, ze współczucia. Ona nie patrzyła na nic. W tym tłumie być może byli jej znajomi, może rodzina, która wiedziała o tym, którzy wiedzieli o tym, co oni powiedzą. Zaraz mnie stąd wyrzucą. Nie patrzyła na nic, na żadną okoliczność. Bylebym się tylko Jego dotknęła. będę uzdrowiona. A Pan Jezus mówi, to się mnie dotknął, bo poczułem, jak moc ze mnie uszła. Bracia i siostry, temat dzisiejszego kazania, wiara, która dotyka Boga. Wiara, która uwalnia moc Bożą. Wielu się dotykało, a Pan Jezus mówi, to się mnie dotknął, bo poczułem, jak wyszła ze mnie moc Boża. Kochani, niech to będzie cudowną zachętą dla nas. Jeśli masz jakiekolwiek problemy w swoim życiu i szukałeś różnych sposobów wyjścia, szukałeś ratunku. Nie mówię tylko o chorobie cielesnej, chorobie ciała, ale mówię też i o twojej duszy. Może jesteś znękany, znękana życiem. Nie wiesz już jak, co masz robić, dokąd iść, gdzie szukać ratunku. Wszystkie twoje sposoby zawiodły wszystkie sposoby, gdzie ci doradzano, doradzali ci twoi bliscy, rodzina, ludzie ci życzliwi, chcący ci pomóc. Pamiętaj, że jest Jezus, Syn Boży, który jest odpowiedzią na każdy twój problem. To, co nosisz w głębi duszy, być może nikt w zborze o tym nie wie. To, co cię trapi i gnębi, On o tym wie. Przyjdź, dotknij się Go. Dotknij się Go z wiarą, aby się uwolniła moc Bożego działania. Zaryzykuj. Może nawet ośmieszenie, jak Kasia mówiła tutaj dzisiaj. Siostro, niech cię Bóg błogosławi za twoje świadectwo. Może iść, będą się śmiać twoi znajomi, rodzina, wytykać palcami, miałczeć za tobą. Nie patrz na to. Szukaj ratunku. Szukaj odpowiedzi u Boga. Jedynie On ma dla ciebie rozwiązanie. Jedynie On potrafi przeciąć każdy węzeł gordyjski, poplątanego ludzkiego życia. Ludzie też to potrafią, ale wiecie co robią? Tną mieczem. I z tego węzła pozostaje później 10 kawałków w ręce. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Poranione, poplątane życie. Jeszcze gorzej czasem. Pogorszyło się jej. A miała nadzieję, że będzie lepiej. Ale jakby nie było poplątane twoje życie, jakim węzłem gordyjskim? Chrystus jest w stanie go rozplątać. Chrystus jest w stanie go rozplątać. Nie sposób, abym głosząc dzisiaj nie wspomniał również krótko i o swoim życiu, kochani. Doszedłem do stanu takiego, że byłem tak zdeterminowany jak ta niewiasta. Słyszałem zewsząd porady, podpowiedzi i to ludzi, którzy szczerze mi współczuli. Byłem związanym człowiekiem alkoholem. Doszedłem do takiego stanu, że nienawidziłem już pić. Nienawidziłem. Ktoś przynosił mi flaszkę na moją leśniczówkę, brałem ją w rękę i z nienawiścią rozbijałem o garaż. Ale diabeł przysłał drugiego. Zrobiłem to samo. Trzeciego, czwartego, wyobraźcie sobie, że 22:30 w nocy, ciemna noc, ktoś wali do drzwi. I diabeł przysłał piątego. I wtedy uległem. I znowu to samo, 2-3 tygodnie, miesiąc. Mój tata mówił do mnie, synu, weź się w garść. Wiecie, działało to na mnie jak płachta na byka. Mówię, ojcze, sobie myślałem, nie mówiłem mu tego, jak bardzo bym chciał. Ale czy człowiek może się wziąć sam w swoją garść? Tak bardzo chciałem, ale nie mogłem. On ze swojej empatii ojcowskiej do swojego syna widział, moja matka widziała, niejednokrotnie płakali mi, synu, staczasz się, marnujesz swoje życie. Ale ja nie chciałem tak żyć. Ja chciałem żyć inaczej. Ja patrzyłem na rodziny, normalne rodziny. Nie znałem jeszcze tego błogosławieństwa, o którym dzisiaj siostra Kasia mówiła, a które często nasze dzieci nie doceniają, co to znaczy urodzić się w rodzinie wierzącej, chrześcijańskiej, co to znaczy być zabieranym na szkółki. Mnie prowadzono do niemych bałwanów. Tam mnie prowadzono. Ale żaden duchowny nie mógł mi pomóc. Bracia i siostry, często ludzie nie rozumieją, że to jest związanie duchowe, że człowiekowi nie trzeba mówić weź się w garść, bo to działa tylko jak płachta na byka. Nie weźmie się w garść. Ale w tej determinacji zacząłem szukać Boga. Biblia, która leżała u mnie 8 lat na półce, warstwa kurzu na niej chyba była grubsza od niej samej, bo 8 lat wcześniej przyniósł mi ją mój brat. Położyłem między innymi księgami mądrymi, jogą i temu podobnymi mądrościami i leżała. A do takiego stanu mnie życie doprowadziło, że w końcu pojechałem do lasu i padłem na kolana. I zacząłem wołać do Jezusa Chrystusa. Boże, ratuj mnie. Boże, ratuj mnie. Zacząłem wyznawać swoje grzechy z głębi serca pobudzonym przez Ducha Świętego. Zacząłem dotykać się Jego szaty z determinacją. Nie obchodziło mnie już nic. Nie obchodziło mnie to, co powie rodzina, znajomi, bliscy, pracownicy, współpracownicy. Było mi to zupełnie obojętne. Szukałem ratunku. Kochani, gdy zaczynałem czytać Pismo Święte, natrafiłem właśnie w tym Starym Testamencie, który tak często jest wymawiany. A co tam Stary Testament? Nie mylić Starego Testamentu ze Starym Przymierzem, bo to jest zupełnie co innego. To Nowy, a Stary Testament to jest umowny podział ludzki. Przecież Biblia mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędów i tak dalej. To właśnie w Księdze Izajasza w 6 rozdziale przeczytałem pierwszy wiersz, który brzmi tak. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Powiedziałem Bogu, Boże, chwycę się za ten kraj Twojej szaty, który jest tu na ziemi i Cię nie puszczę. Tak długo będę wołał, aż przyjdziesz i zaczniesz działać w moim życiu. I chcę wam powiedzieć, że doczekałem się. Co też i widzicie teraz na tym miejscu. Doczekałem się, kochani. To była taka determinacja jak tej niewiasty. Znikąd pomocy, choć ludzie życzliwi chcieli mi naprawdę pomóc. Z całego serca. Boleję dzisiaj nad tym, że serce mojej matki i mojego taty przez tyle lat musiało cierpieć. Kochani, on usłyszał mój głos. Ja wiem, że żadna w tym moja zasługa, to Duch Święty zaczął mnie przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Zacząłem czytać Pismo Święte, otworzyły mi się oczy, zdjął zasłonę z moich oczu. Słowo Boże stało się żywe dla mnie. Zaczęło wykonywać pracę, a ja szedłem za tym słowem słowo w słowo. Wyczytałem 44 rozdział Księgi Jeremiasza i Izajasza, gdzie jest mowa o bałwochwalstwie, o Królowej Niebios. Stałem się praktycznym chrześcijaninem, chociaż jeszcze nim nie byłem. Zacząłem te bałwany wynosić i palić. To jest nawrócenie, to jest pokuta. To nie jest konfesjonał i tam parę słów księdzu na odczepkę. To jest, pokuta jest czymś czynnym. Jeśli Bóg mówi, to jest niewłaściwe, za tym stoją demony do ogniska. I wiecie, Bóg mi odpowiedział. W końcu siedziałem w swoim biurze 3 dni, po 3 dniach ktoś przyszedł, ja z nim rozmawiam i zaczynam się sam sobie dziwić. Mówię, czemu ja z nim tak łagodnie rozmawiam, tak uprzejmie, tak miło. 3 dni minęły, a mnie do alkoholu nie ciągnie, dopiero po 3 dniach się kapnąłem. Wiecie, ludzie uzależnieni wiedzą o tym doskonale, że jeżeli 3 dni są na głodzie, to potrafią człowieka rozszarpać. Jeżeli przyjdzie, to tylko szukają pretekstu. Krzywo spojrzy, nie tak powie. Człowiek jest roztrzęsiony, zdenerwowany. A tu Boży pokój w sercu. Boży pokój w sercu. Nie wiem kiedy. Bóg mnie uwolnił. Doczekałem się. Kochani, doczekałem się. Dlatego jeżeli dzisiaj masz tego typu problem, to nie przestawaj. Bardzo często ludzie rezygnują w połowie drogi. Kiedy słyszałem od pewnej niewiasty takie słowa, a bo to nie działa. To nie są czary, to nie jest magia, że to ma zaraz zadziałać. Wołaj do Boga na całe gardło, a usłyszy cię i odpowie ci. Wołaj do Boga na całe gardło. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Kochani, ja byłem przez ludzi spisany na straty. Mnie już nie było ani w pracy, w ich oczach oczywiście. Ja nie zapomnę nigdy tego, jak była komasacja leśnictw, jak niektóre leśnictwa likwidowano i ja już byłem do odstrzału. Bo wiadomo, już nie potrafiłem tego ukryć przed pracodawcą. Już podzielono między siebie moje leśnictwo, moje stanowisko. I wiecie, stała się rzecz niebywała. Ja nie potrafię tego zrozumieć. Że mój szef zostawił nas trzech po naradzie. Mówi, was jest trzech, a są tylko dwa leśnictwa. Jeden z was niestety będzie musiał być zdegradowany. No ja spuściłem głowę, a byłem 3 miesiące po swoim nawróceniu. I po chrzcie Duchem Świętym, bo tak to się stało. I bracia i siostry, i z tej trójki ten człowiek, który był taki, który tak najbardziej zabiegał u tego mojego szefa o to, aby mu się przypodobać. Zapraszał go na kawki, na obiadki. Jego szef zwolnił. To był dla niego taki szok, że stary chłop, 40-paroletni, płakał jak dziecko. Ja otworzyłem buzię ze zdziwienia. Nie wiedziałem, co się dzieje. Mnie zostawił. Więc u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On jest w stanie załatać twoje życie. On jest w stanie rozwiązać ten węzeł gordyjski twojego życia, które tak strasznie poplątałeś. On jest w stanie to zrobić bez zranień, bez cięć. Zaufaj mu. A on wszystko dobrze uczyni. Idź za nim. Nie oglądaj się na nikogo, na żadnego człowieka, bo człowiek ci nie może pomóc. Owszem, my jako Kościół możemy cię nakierować na tą prostą drogę. Na Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, który jest, jak mówią Dzieje Apostolskie 4:12, jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I nie ma w nikim innym zbawienia. A to musisz wiedzieć, że też łaską zbawiony jesteś przez wiarę. I to nie z uczynków, abyś się nie chlubił. Ani ty, ani żaden człowiek, ani ja. Łaska wielka. Boża łaska. Bądź człowiekiem pełnym determinacji. Gdy usłyszysz to, jak ta niewiasta wieś o Jezusie, podejdź do Niego. On ci pomoże. Podejdź do Niego. Diabeł będzie ci stawiał przeszkody, jak postawił na drodze tej kobiety tłum ludzi. Ona była w takim stanie, jakim była. Nie wolno jej się było przeciskać, dotykać innych. Ale powiem wam, nic ją to nie obchodziło. Ona szukała ratunku. Szukała ratunku z całego swojego serca i znalazła. Dojdź do Chrystusa. Zrób do Niego krok, On do ciebie zrobi 1000 kroków. Bo tak zapewnia w Słowie Bożym. On nie ma upodobania w śmierci bezbożnika, jak mówi Księga Ezechiela, ale ma upodobanie w tym, aby bezbożny porzucił swoją złą drogę, a się nawrócił. On jest gotów cię przyjąć. Zostaw ten bagaż grzechów przed Nim. Jeśli trzeba, to się wypłacz. Wykrzycz. Porozmawiaj z Nim. Wyznaj Mu swoje grzechy. Pokutuj. On obmyje cię swoją świętą krwią i włączy cię do swoich dzieci. Będziesz mógł się nazywać synem, córką, a Jego nazywać Ojcem, Bogiem Ojcem. Siostra Kasia otrzymała podwójne proroctwo, że Bóg widzi ją w białej sukni, w wianku kwiecistym jako swoją księżniczkę. Ludzie będą różnie mówić o tobie. Będą się dziwić, że się z nimi nie spotykasz, jak mówi apostoł Piotr, że unikasz pewnych zdarzeń, okoliczności, miejsc. Będą się naśmiewać, naigrywać. Ale nie patrz na to. Patrz na Chrystusa. Chwyć się. Całą swoją duszą. A On ci pomoże. Bracia i siostry, Słowo Boże jest cudowne. Mam więcej przykładów, ale skupię się jeszcze na jednym. Może dla odmiany teraz ze Starego Testamentu. Jest taka pewna piękna historia w pierwszej księdze Mojżeszowej. Człowieka, który również był zdeterminowany. Pierwsza Mojżeszowa, 32 rozdział. I przeczytam wiersze 22-29. Pierwsza Mojżeszowa, 32 rozdział, 22-29. Mowa o Jakubie. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przybył i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już zeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Kochani, ta sama determinacja. Człowiekowi, który bardzo na czymś zależy. Nie puszczę cię, póki mi nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię, póki nie otrzymam tego, czego pragnie moja dusza. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? Odpowiedział Jakub, wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Czy można Boga zwyciężyć? Zobaczcie, można. Wiarą. Wiara, która się dotyka Boga, nie jest mu obojętna. Bóg nie jest do niczego zobligowany, ale ta wiara, którą ma człowiek, sprawia, że Bóg uwalnia swoją moc, zaczyna działać. Walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. A więc ta determinacja, choć zobaczcie, ile go to kosztowało. Boży anioł uderzył go w biodro, bo nie mógł sobie już z nim poradzić. Ta wiara sprawiała, że on się nie chciał od niego odczepić. Mocował się z nim, chwycił go. I do dzisiaj Żydzi na przykład nie jedzą tej części z biodra, ponieważ jest w nim ścięgno, które mocujący się z Jakubem anioł uszkodził. I odszedł stamtąd, można by powiedzieć, że poniósł uszczerbek na ciele. Odszedł utykając, kulejąc, ze względu na to biodro, w które został przez anioła uderzony. To nie było dla niego takie ważne. Tam mu błogosławił. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie spocznę, dopóki nie dojdę do ciebie. Dopóki się ciebie nie dotknę. Kochani, ale żeby tak postępować, trzeba mieć tą pewność, że Bóg istnieje przede wszystkim, prawda? Bo co mówi list do Hebrajczyków? 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest podstawa. Chcę przystąpić do Boga, to muszę uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Apostoł Jakub mówi w swoim liście w pierwszym rozdziale, przeczytam wiersze 6-7. Jeżeli człowiek o cokolwiek prosi Boga, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Gdyby ta niewiasta zrezygnowała, gdyby Jakub nie był tak zdeterminowany, być może nie otrzymaliby od Boga ani uzdrowienia, ani Bożego błogosławieństwa. Dlatego zachęcam was, kochani, nie wątpmy, w Boże obietnice. Nie wątp, bracie, siostro. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Jeśli wołasz do Boga o cokolwiek, być może ojciec z matką wołają o swoje dzieci. I tyle lat już wołasz i prosisz, może nawet 12, a może więcej, może 22, siostro Mario, a może jeszcze więcej. Kochani, nie ustawajcie. Przyjdzie zniechęcenie i pomyślisz sobie, tyle lat, nie ma sensu dalej. A może już twój bliski stoi o krok od nawrócenia. Dopnij kolanem jeszcze tą swoją wiarę. Nie poddawaj się. A przeciwnik dusz ludzkich przyjdzie i będzie szeptał do ucha, no widzisz, wołasz w próżnię, ale to jest jego kłamstwo. Słowo Boże w objawieniu Jana mówi, że modlitwy świętych są Bogu miłą, przyjemną wonią i zbiera je w swoich czaszach wokół swojego tronu. Być może przyjdzie taki dzień, na pewno przyjdzie, jeśli nie zaprzestaniesz, że Bóg każe swoim aniołom przynieść jedną z tych czasz przed swój tron łaski i miłosierdzia i powiedzieć, dzisiaj chcę wysłuchać tych modlitw, które są w tej czaszy, a tam mogą być twoje modlitwy. I wyleje się jego łaska i miłosierdzie na ciebie, na twój dom, na dzieci, na wnuki, na bliskich. Nie ustawaj. Bądź zdeterminowana. Bracia i siostry, dotknęło mnie ostatnio tak słowo z Księgi Hioba, z 6 rozdziału, kiedy ten znękany przez cierpienie człowiek mówi tak, w 5-6 wierszu, czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo czy wół ryczy, gdy ma paszę? Jeżeli nawet to stworzenie Boże, to zwierzę jest zaspokojone, a wiemy, że ona ma niewielkie potrzeby, to nie odzywa się. Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo czy wół ryczy, gdy ma paszę? Kochani, a czy twoja dusza krzyczałaby, gdyby była nasycona? Kto może nasycić duszę człowieka? Tylko Pan Bóg. Te potrzeby ludzkie, cielesne. Jezus mówi, aby się o nie nie troszczyć, ja zaspokoję je. Traktujcie je jako dodane. Ale kto zaspokoi potrzebę twojej duszy? Kto usłyszy krzyk twojej duszy? Możesz w tłumie ludzi czuć się najbardziej samotną samotnym. Ale w samotności z Chrystusem możesz się czuć naprawdę człowiekiem bogatym i spełnionym. Nie znajdziesz nikogo poza Nim, który jest w stanie nasycić twoją duszę. Niemy krzyk duszy, cierpienie w ciszy, bez słów. Któż je może usłyszeć? Tylko Jezus. Tylko Jezus jest spełnieniem, tylko On może dać ci odpowiedź. Tylko On może wypełnić pustkę twojej duszy i tylko On może ci pomóc. Wołaj do Niego, albo westchnij, jak chcesz, bracie, siostro. On i to usłyszy. Kiedyś, wiecie, w takiej trudnej dla mnie sytuacji otrzymałem z dwóch źródeł właśnie proroctwo do mnie, do mojego serca. I to właśnie z tej kochanej księgi Joba, człowieka udręczonego cierpieniem, mianowicie w 8 rozdziale, w wierszach 20-22, było tam powiedziane tak. Zaiste Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom. Jeszcze napełni śmiechem twoje usta i twoje wargi radosnym okrzykiem. Bracie, siostro, chcę ci to dzisiaj przekazać jako pocieszenie. Jeśli zmagasz się w swoim życiu i nie dajesz sobie rady, pamiętaj, że Bóg jest w stanie wrócić na twoją twarz radość. Uśmiech na twoje oblicze i napełnić śmiechem twoje usta i twoje wargi radosnym okrzykiem. Nie ustawaj w drodze. Chrystus jest gotów cię przyjąć, przyodziać swoim płaszczem sprawiedliwości. tą białą suknię, tą białą szatę. Bądź zdeterminowana. Jeśli masz coś w swoim sercu i oczekujesz spełnienia, przyjdź do Niego. Chwyć się Jego szaty. Chwyć się Chrystusa. Przyjdzie Jego odpowiedź. I powiem wam, że przyjdzie w najmniej dla was oczekiwanym czasie. Bo Chrystus mnie zawsze zaskakuje. Zawsze pozytywnie. My, Boże, nigdy bym tego nie wymyślił. Nigdy bym nie przewidział, że w ten sposób zadziałasz. Bo nie z Bogiem. A nam pozostaje mu tylko zaufać. Ufajcie Mu w każdym czasie i w czasie doświadczeń, kiedy może jest trudniej zaufać niż w czasie tym, kiedy chodzicie po pagórkach uniesień duchowych, wtedy jest łatwiej zdecydowanie. Ale właśnie wtedy, kiedy przechodzisz przez ciemną dolinę, wiedz, że za chwilę zaczniesz drapać się na pagórek duchowego wzrostu. Bo Bóg cię przysposabia w ten sposób. Jak ma kształtować twoją wytrwałość, wierność i wiarę, jeśli nie przez cierpienie, doświadczenia często? Pamiętajcie, że mamy ten ogromny przywilej znać tego, który może wszystko, Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, chciałbym już zakończyć, ale może jest gdzieś w waszym sercu właśnie takie pragnienie. Ja nie chciałbym tutaj robić kolejek, żebyśmy wychodzili, ale żebyśmy wspólnie z bratem pastorem i z braćmi starszymi pomodlili się za każdego z was. Nie podnoś ręki, ale westchnij w swoim sercu. Bóg zna to pragnienie. Może najbardziej najskrytsze pragnienie twojej duszy. Może chodzi ci o męża, może chodzi ci o żonę, może o dzieci, które odeszły od Boga, może o sąsiadów, może masz inne potrzeby, może nie masz gdzie mieszkać. Kochani, cokolwiek jest w twojej duszy, powiedz o tym Bogu. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek to słyszał, pamiętacie modlitwę Anny? Anna szeptała, wylewając swoje serce przed Bogiem. To człowiek ją ocenił i to człowiek, który powinien mieć ogromne duchowe doświadczenie, prawda, kapłan Heli? Niewłaściwie ją ocenił, a ona z całego serca wylewała swoją duszę przed Bogiem. Również kobieta, która była poniewierana, poniżana, ponieważ w Izraelu uznawane było za przekleństwo, jeśli kobieta nie mogła rodzić dzieci. Bóg dał jej dziecko. I to jakie? Samuela. Męża według Bożego serca. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Kochani, wstańmy, zawołajmy tak z głębi serca do Boga. Niech każde pragnienie będzie przyniesione przed Jego tron łaski i miłosierdzia. Najskrytsze to, co jest w twoim wnętrzu, w twojej duszy. Prosiłbym też brata pastora i braci, żebyście otoczyli kordonem modlitwy tych, którzy będą wzywać i prosić.